Patronem drugiego sezonu podcastu Sztuka poza ramami jest PGE Polska Grupa Energetyczna, wspierająca największe muzea i instytucje kultury w Polsce.
Jak zaplanować niezapomnianą wizytę w Paryżu i tym samym nie doznać syndromu paryskiego? Gdzie szukać mniej oczywistych i nieturystycznych miejsc ze sztuką? Za co ja najbardziej lubię Paryż? Ten odcinek podcastu Sztuka poza ramami będzie skupiony wokół Paryża, a przede wszystkim sztuki, którą można tam podziwiać. Nazywam się Maja Michalak, jestem historyczką sztuki i opowiem Wam dzisiaj o moich paryskich doświadczeniach. Och, ale się cieszę na ten odcinek, szczególnie dlatego, że nagrywam go bardzo szybko. Dosłownie wczoraj wróciłam z Paryża, który rozpieścił mnie ogromną ilością świetnej sztuki. Jak większość z Was wie, moim głównym celem i powodem wyjazdu była wystawa czasowa Marka Rothko. Dlatego rozpocznę ten odcinek od opowiedzenia o niej, a następnie przejdę do omówienia zabytków Paryża. Tych najbardziej znanych i tych mniej, które nie trafiają na listę wszystkich, a według mnie zdecydowanie powinny. W dalszej części skupimy się na muzeach. Tu będzie dużo wskazówek i prywatnych preferencji moich. Następnie przejdziemy do listy miejsc, które też dodałam ze względu na to, że według mnie są szalenie ciekawe, ale znajdują się nieco dalej, na obrzeżach Paryża albo w miejscowościach delikatnie od niego oddalonych. To raczej jest treść skierowana dla osób, które mają trochę więcej czasu. Na samym końcu przejdziemy do kategorii galerie prywatne. Podzielę się z Wami miejscami, gdzie najlepiej ich szukać, a następnie jeszcze dodamy sobie kawałek o tym, jak umilać czas w trakcie zwiedzania Paryża oraz też znajdzie się moment na odpowiedzenie na pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Jak słyszycie, będzie tego sporo. Chyba nie chcecie wiedzieć, jak długi jest mój konspekt tego podcastu, ale mam nadzieję, że będzie warto, więc zaczynajmy. A, dobra, jeszcze nie. Przypomnę Wam, a raczej powiem, że w opisie podcastu znajdziecie link do mapy w Google Maps, gdzie zaznaczyłam wszystkie miejsca, o których za chwilę Wam opowiem. Zacznijmy od wystawy Marka Rothko, która obecnie trwa w Fundacji Louis Vuitton i możecie ją oglądać do kwietnia 2024 roku. Jak wiele z Was wie, Mark Rothko jest jednym z moich ulubionych artystów, takim, który wzbudza we mnie najwięcej emocji, który według mnie jest jednym z najistotniejszych dla sztuki współczesnej, dla rozwoju abstrakcjonizmu i też bardzo przewrotnym, bo pokazującym, że wcale to, co działo się w XX wieku, nie było dalekie od wcześniejszych epok, od dawnych mistrzów i od tak zwanej sztuki klasycznej. Mark Rothko bardzo dużo czerpał z wcześniejszych lat i myślę, że spokojnie możemy go postawić obok Rembrandta, Giorgione czy Tyciana, bo są to artyści, z którymi ma rzeczywiście bardzo wiele wspólnego. Ale wróćmy do wystawy. Dlaczego ona jest aż tak ważna i dlaczego specjalnie na nią pojechałam do Paryża? Przede wszystkim Fundacji Louis Vuitton zobaczymy aż 115 prac Marka Rothko. Tym samym zajmują one wszystkie trzy piętra tego budynku i wypełniają wszystkich, jak dobrze pamiętam, z 12 sal, więc naprawdę jest to potężna, potężna wystawa. I uwierzcie, jak ja zaczynałam od pierwszej, to z każdą kolejną miałam w głowie, Jezu, no nie można już więcej pokazać, no przecież to już jest tak dużo i te dzieła są tak wspaniałe, że to niemożliwe, że oni jeszcze więcej mają, a rzeczywiście ta wystawa nie pozostawia nas z jakimś apetytem na więcej, że rzeczywiście jest taka bardzo pełna i spełniająca oczekiwania. O, to jest chyba dobre określenie. Zobaczycie na niej chronologicznie przedstawioną całą karierę artysty, od najwcześniejszych obrazów figuratywnych, bo tutaj myślę, że nie każdy wie o tym, że Mark Rothko nie tylko tworzył właśnie te swoje barwne płaszczyzny, ale oczywiście one także są i one są dominującą częścią tej wystawy, bo to z dzieł abstrakcyjnych jest on dziś najbardziej znany. Kolejną rzeczą szalenie istotną dla tej wystawy jest to, że te dzieła, które są na niej wystawiane, są sprowadzone dosłownie z całego świata, z Stanów Zjednoczonych, z takich miast jak Waszyngton, Nowy Jork, Houston, ale także z Londynu czy z Azji, z bardzo wielu prywatnych kolekcji, więc z pewnością mówimy tutaj o szalenie ciężkiej logistycznie i bardzo, bardzo kosztownej wystawie, więc możemy domyśleć się, że szybko się ona nie powtórzy i do tej pory tak olbrzymiej wystawy monograficznej w Europie nie było. W ciągu ostatnich 30 lat oczywiście odbyło się wiele wystaw Rothko, ale większość z nich opierała się na tych samych głównych obrazach, a teraz właśnie kuratorzy zdecydowali się na coś nowego, żeby wypożyczyć jeszcze więcej obrazów. Wiele z nich nigdy nie było pokazywanych publicznie albo bardzo dawno. Wiele też przyjechało z kolekcji takich jak chociażby Phillips Collection czy Tate, które na co dzień nie dzielą się swoimi Rothko, bo one są szalenie wartościowe, a tutaj rzeczywiście udało się ściągnąć do Paryża, więc to jest kolejny wyróżnik, który nadaje naprawdę wyjątkowe znaczenie temu wydarzeniu. Wspomniałam już o kuratorach i tutaj warto podkreślić, że za tą wystawę przede wszystkim odpowiada Susan Page oraz Christopher Rothko, czyli syn artysty, ale wśród kuratorów także współpracujących z tymi głównymi osobami, a jest ich sześciu, znajduje się między innymi Polka Magdalena Gemra, więc tutaj to podkreślam jako właśnie polski akcent w tej szalenie istotnej wystawie. Co jeszcze jest takiego wyjątkowego, istotnego? To, że program artystyczny uzupełniający tą wystawę został przygotowany wraz z kompozytorem Maxem Richterem. Pewnie wielu z was zna go, jeżeli nie, to szalenie polecam wam go poznać, ponieważ jest to według mnie jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów, który tworzy naprawdę poruszającą muzykę, a my przy okazji tej wystawy mamy okazję usłyszeć specjalnie utwory skomponowane właśnie do obrazów Marka Rothko. Do tej wystawy są one prezentowane w trakcie takich muzycznych promenad, tak nazywają się te wydarzenia, które odbywają się dwa razy w styczniu i dwa razy w marcu jeszcze. Możecie na stronie sobie sprawdzić, to jest 25-26 stycznia i 21-22 marca w godzinach wieczornych. I to doznanie Rothko wraz z akompaniamentem tej muzyki, to było dla mnie doświadczenie nieporównywalne z niczym innym. Specjalnie wybrałam akurat tę datę listopadową, żeby zdążyć na pierwszą z tych muzycznych promenad i zdecydowanie nie żałuję. Kiedy chór kobiecy śpiewał w salach albo rozbrzmiewał właśnie dźwięk wiolonczeli, skrzypiec czy całego zespołu, orkiestry Le Balcon, która grała właśnie pośród tych obrazów, można było się przenieść do innego świata. Ja pomimo mojej ekscytacji tylko przez chwilę się uśmiechałam, później przez kolejne dwie godziny cały czas miałam łzy w oczach, bo tak bardzo mocno byłam poruszona tym zestawieniem muzyki i obrazów Rothko, więc jeżeli tylko będziecie mieli okazję, to bardzo, bardzo polecam wam właśnie wybrać akurat ten moment na zwiedzanie tej wystawy. Bo następnego dnia wybrałam się po raz drugi na tę wystawę I już moje doznania nie były takie niebiańskie i wyjątkowe ze względu na ogromną ilość turystów. Nie wiem, skąd wynika decyzja o wpuszczeniu tak wielu osób naraz, ale było to momentami bardzo nieprzyjemne, kiedy setki ludzi gromadziło się w salach i nie było opcji dostania się bezpośrednio do obrazu, albo trzeba było bardzo na to długo czekać, a rzeczywiście dzieła Rothko potrzebują przestrzeni. Potrzebują czasu, żeby wejść z nimi w dialog, żeby je poczuć, bo trudno jest opowiadać o dziełach Rothko, trudno zobaczyć je tak naprawdę na reprodukcjach. Najlepiej czuć je, kiedy stoi się z nimi twarzą w twarz, a przy tak dużej ilości osób jest to dość mocno utrudnione, więc rekomendacje ode mnie, wybierajcie poranne godziny, bo wtedy domyślam się, że będzie mniej osób, jeśli oczywiście tylko macie taką okazję, jeżeli nie, to po prostu przyczekujcie te fale tłumu, żeby rzeczywiście spędzić z tymi obrazami więcej czasu. Ja od razu też daję znać, że przygotowuję do tej wystawy, a raczej o tym artyście, o Rothko, specjalny webinar, który odbędzie się 5 grudnia o 20:00. Będę go prowadzić na żywo, więc jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej, poznać źródła jego inspiracji oraz w pełni zrozumieć jego fenomen i to, dlaczego aż tak jest istotny, to zapraszam serdecznie. A jeżeli słuchacie tego trochę później, to daję znać, że będzie on oczywiście na grany i udostępniony na platformie Poza Ramami, więc na spokojnie możecie go nadrobić. Dobra, idźmy dalej, wyjdźmy już z wystawy Rothko i przejdźmy do samego Paryża. Czy słyszeliście kiedyś o syndromie paryskim? Jeden z japońskich psychiatrów pracujący we Francji pod koniec XX wieku zauważył, że wielu Japończyków odczuwało rozczarowanie przyjeżdżając do Paryża, bo nie spełniał ich oczekiwań i nie był tak, jak sobie wyobrażali, a co za tym idzie, odczuwali zawód. I był on tak intensywny, że mieli stany urojeniowe, zawroty głowy czy nawet halucynacje. I psychiatra opisał to zjawisko, nazywając je właśnie syndromem paryskim. Mówię wam o nim, abyście go nie doświadczyli, bo niestety zawód Paryżem jest bardzo możliwy. Kiedy trafimy pod najsłynniejsze zabytki, które są pełne turystów wokół, czy mało ciekawe i niebezpieczne dzielnice, które również mogą nam bardzo mocno zmienić ogląd Paryża. I nie mówię wam tego po to, żeby stworzyć inną rzeczywistość, żeby wyprzeć to, że takie twarze Paryż także ma, zupełnie nie, ale wydaje mi się, że kiedy jedziemy tam na 2, 3, 4 dni, czasami tydzień, to jednak chcemy takiego romantycznego Paryża, trochę idealnego i myślę, że w pełni jesteśmy w stanie taki Paryż sobie stworzyć, a jak to zrobić? Już wam opowiadam. Na zwiedzanie Paryża oczywiście jest kilka sposobów. Można wybrać top zabytki i muzea. Albo tak jak ja, najpierw zacząć od wielkiej wystawy i później uzupełnić ją o inne muzea czy inne zabytki, które także są dla was interesujące. Można też pójść szlakiem na przykład impresjonizmu, albo akademizmu, albo polskich artystów w Paryżu. Tutaj naprawdę tych sposobów jest bardzo wiele. Albo można pójść na zupełny freestyle i mieć poczucie, że na pewno coś zobaczyć się uda. Szczerze mówiąc, te opcje polecam zdecydowanie najmniej, ponieważ wtedy możecie być rozczarowani faktem, że nie uda wam się wejść do większości muzeów, bo do wielu z nich jednak konieczne są rezerwacje i nawet kiedy ma się kupiony bilet, stoi się w kolejkach, albo na spontanie coś tam po drodze zobaczę, to też często się nie udaje, kiedy nie wie się, co gdzie jest, więc ja jestem zdecydowanie za tym, żeby ten plan mieć. Dla mnie on jest zawsze podstawą, ja podchodzę do tego bardzo na serio, ale nie dlatego, żeby iść z harmonogramem co do minuty, ale żeby właśnie mieć ten spokój w głowie, że dobra, dzisiaj jest środa, zaczynam o 10 w Muzeum d'Orsay. Wiem, że zajmie mi to 3 godziny. Później będę mieć przerwę na obiad, a potem na kolejne 1,5 godziny pójdę do oranżerii, a potem zrobię jeszcze coś i coś. I dzięki temu wiem, że dobra, w tym czasie jestem w stanie zobaczyć te muzea, w kolejnym dniu te. Jestem w stanie kupić wcześniej bilety, więc po prostu ma to dla mnie zdecydowanie większy sens. Szczególnie, kiedy jesteśmy w mieście, które oferuje tak bardzo wiele, a przede wszystkim tak wiele nam obiecuje. Więc jeżeli chcemy sprostać naszym wyobrażeniom o tym mieście, to dobrze jest zaplanować to, co chce się zobaczyć. Od razu wam mówię, że według danych statystycznych, które znalazłam, w Paryżu znajduje się ponad 130 muzeów. Co ta liczba nam mówi? Że na pewno w trakcie jednej wizyty w Paryżu nie będziemy w stanie zobaczyć ich wszystkich. Dlatego moją rekomendacją dla was jest to, żeby zabytki i muzea wybierać pod siebie. Większość osób wybierających się do Paryża zapewne w pierwszej kolejności myśli o zobaczeniu wieży Eiffla, Łuku Triumfalnego, Katedry Notre Dame czy Opery Garniera. I bardzo słusznie są one istotne dla historii sztuki, jak i samej tożsamości Paryża. Ale niektóre z nich można na spokojnie oglądać z daleka albo pojechać tam raz i będzie to wystarczające. Jeśli chodzi o katedrę Notre Dame, to po pożarze, który był w 2019 roku, w ogóle nie ma możliwości obecnie jej zwiedzania, ale jest taka ustawiona naprzeciwko niej trybuna, naprzeciwko głównej fasady, na której można usiąść i właśnie naprawdę dobrze jej się przyjrzeć, więc jeżeli macie ochotę przyjść pod Notre Dame, no to jest właśnie taka fajna wskazówka, że można tam nawet sobie chwilkę odpocząć, więc to zdecydowanie wam polecam. Ale jeśli chodzi o inne zabytki, to mam dla was pewne alternatywy i miejsca, w których warto spędzić znacznie więcej czasu. Na tej samej wyspie, co katedra Notre Dame, znajduje się kaplica królewska Saint-Chapelle, która w sekundę zmienia myślenie o tym, że gotyk był ciemny i nudny, o ile ktokolwiek jeszcze tak myśli, ponieważ ilość kolorów i gra świateł, które malują tutaj 15-metrowe, olbrzymie witraże, jest niebywała. Powstała ona dzięki Ludwikowi IX Świętemu, który szukał miejsca, raczej chciał zbudować je dla swoich cennych relikwii, które przywiózł z Konstantynopola. Wśród nich między innymi była korona cierniowa Chrystusa i chciał, żeby oczywiście była w odpowiednim dla niej miejscu, jak i inne relikwie, które były w jego posiadaniu. Dlatego zdecydował się na wybudowanie właśnie specjalnej kaplicy na terenie swojej rezydencji królewskiej. I bardzo, bardzo, bardzo polecam wam odwiedzić tę kaplicę, która z pozoru jest nieprzyciągająca wzrok, znaczy jeśli ktoś kocha gotyk, to z zewnątrz też oczywiście będzie dla niego zachwycające, ale prawdziwego olśnienia doznamy wchodząc do niej do środka. I pierwsze, co zobaczymy, to dolną część kaplicy, która była zarezerwowana dla dworzan, służących, żołnierzy pałacu. Nie można powiedzieć, że dla takich zwykłych ludzi, ponieważ wierni nie byli wpuszczani na teren królewski, ale osoby właśnie z dworu, trochę z niższej kategorii, miały tam swoje miejsce, a do górnej części kaplicy, która właśnie była wypełniona i jest tymi wspaniałymi witrażami, wchodziła rodzina królewska i jej goście, to tam przechowywano te cenne relikwie i naprawdę nie znam osoby, która byłaby w tej kaplicy i nie wyszłaby oszołomiona, więc serdecznie polecam wam także się do niej wybrać. Kolejnym miejscem, które bardzo lubię. W Paryżu jest Hotel de Ville, ratusz neorenesansowy, zachwycająca bryła, którą jeżeli będziecie mieszkać w dzielnicy Le Marais, zapewne będziecie mijać wielokrotnie i ja za każdym razem przechodząc obok niego miałam bardzo dużo przyjemności wizualnej i estetycznej, bo to jest zachwycający budynek, więc też polecam wam zwrócić na niego uwagę. Kolejnym takim zabytkiem, który możecie oglądać z ulicy, ale także i z wewnątrz, jest Panteon Paryski, inaczej Kościół Świętej Genowefy, czyli miejsce, które pełni rolę mauzoleum wybitnych Francuzów. To tam jest pochowany Victor Hugo, Emile Zola, a także na przykład Maria Skłodowska-Curie. Więc jeżeli będziecie w dzielnicy Łacińskiej, to polecam wam zwrócić na ten budynek uwagę. Kolejnym jest kościół inwalidów, kościół barokowy, który został zaprojektowany na polecenie Ludwika XIV, na którym dominuje olbrzymia kopuła, taka złota, typowo barokowa, zachwycająca, ale oprócz cieszenia się architekturą baroku w tym kościele, warto też dodać, że właśnie tam mieści się grupy Napoleona, więc warto wejść do środka. Jeżeli macie więcej czasu, to przejść przez cały kompleks budynków, do którego należy Kościół Inwalidów. Znajduje się on na lewym brzegu Sekwany i od początku istniał i służył jako szpital, pensjonat dla inwalidów wojennych. Obecnie znajduje się tam też Muzeum Armii, więc jeżeli takie tematy was interesują, to także polecam. Ja byłam w nim raz i to była naprawdę całkiem miła wizyta. Kolejną, myślę, już bardziej znaną bazyliką jest Bazylika Sacré-Cœur, kościół na szczycie wzgórza Montmartre, który jest wykonany, zbudowany w stylu historyzmu, o widocznych cechach romańsko-bizantyńskich, co podkreślają jeszcze bardziej złote mozaiki znajdujące się w środku. Więc jeżeli będziecie na Montmartre, to polecam wam nie tylko oglądać ze wzgórza wspaniały widok na Paryż, ale także wejść do samej bazyliki, która jest otwarta niemal każdego dnia, do której też wstęp jest darmowy, jak dobrze pamiętam, więc naprawdę warto to zrobić. Przechodzimy do kolejnej części, czyli do muzeów. Zacznę oczywiście od najsłynniejszego Louvru, potem opowiem wam o moich ulubionych muzeach, a następnie tych, które również są warte uwagi, ale można je odłożyć na kolejne wizyty w Paryżu. Dobrze, Louvre. Co tutaj mamy? Przede wszystkim najsłynniejsze muzeum nie tylko w Paryżu, ale na całym świecie, które składa się z 400 sal, 500 000 dzieł i 10 milionów turystów rocznie. Co to oznacza? Że jest to bardzo przepełnione muzeum, w którym niestety można poczuć się jak w najgorszym centrum handlowym na świecie. I ja za każdym razem tego doświadczam, dlatego Louvre nie jest moim ulubionym muzeum i niestety Mona Lisa, która uważana jest za największy skarb Louvru, według mnie jest jego największą zmorą, bo cały tłum od wejścia płynie właśnie w jej kierunku, co dodatkowo ułatwiają znaki, które są na podłodze, na ścianach. Wszyscy równo idą do Mona Lizy, stają przed nią i tak naprawdę nie są w stanie jej zobaczyć. Nie dosyć, że tłum jest ogromny, to ja, jeżeli już się uda komuś dojść do samej barierki, no to okazuje się, że odgradza ona Mona Lizę na dobry metr, plus dodatkowo sama Mona Liza jest za szybą pancerną, więc naprawdę myślę, że niewiele osób jest w stanie naprawdę dobrze zobaczyć Mona Lizę. Kradnie ona też uwagę obrazom renesansowym, które znajdują się w tej samej sali, a które są naprawdę piękne i szalenie ważne. Jest tam Veronese, Tycjan, Giorgione, jak dobrze pamiętam, więc naprawdę śmietanka renesansowych włoskich artystów, a są oni trochę pomijani, więc jeżeli będziecie w Luwrze i traficie już do sali z Monalizą, to polecam rozglądać wam się naokoło. A jeżeli jesteście fanami Leonarda, to wyjdźcie z tej sali i poszukajcie innych jego dzieł, które są na korytarzu rozwieszone, które są naprawdę świetnej jakości, a przed nimi już zazwyczaj jest 5-6 osób, a nie całe setki, więc znacznie lepiej można im się przyjrzeć. Co więcej, warto pamiętać, że w Luwrze jest znacznie więcej wybitnych dzieł. Oczywiście są też te słynne inne kobiety, które tworzą ten poczet słynny Luwru razem z Monalizą, czyli Nike Samotraki, Venus Milo, czy Marianna z obrazu Wolność wiodąca lud na barykadę. I oczywiście, jeżeli macie ochotę je zobaczyć, to zróbcie to, ale oprócz tego polecam wam też zrobić research przed swoją wizytą w Luwrze i po prostu zdecydować się na to, co was najbardziej interesuje, bo jest tam wiele bardzo dobrych dzieł, ale można mieć problem z dotarciem do nich, kiedy idzie się bardzo długi czas przez inne sale i czasami po prostu już nie starcza nam sił i chęci na dalsze zwiedzanie. A zobaczymy i tam tratwę Meduzy Jericho, wybitne dzieło. I dzieła Rafaela, bardzo dobre. Między innymi portret Baltazara Castiglione, o którym w poprzednim odcinku rozmawiałyśmy z Olą. Jest tam także Jan van Eyck, którego ja kocham i bardzo ważne dzieło Madonna z kanclerzem Rolin. Oprócz tego Canova, jego Amor i Psyche, która jest dziełem powalającym na kolana, jeśli chodzi o jakość wykonania i emocje, które są uchwycone w tym dziele, ale oprócz tego oczywiście moje ulubione barokowe obrazy Vermeera i Rembrandta, które znajdują się po przeciwnej stronie, w przeciwnym skrzydle, co Mona Lisa, co daje nam znacznie większy komfort zwiedzania. Jak byłam ostatni raz w Luwrze, to naprawdę przed Rembrandtami, Rubensem, Van Dyckiem było niemalże pusto. Więc jeżeli wybieracie Luwr, to polecam iść w pierwszej kolejności do sal, które są dla was najbardziej interesujące, czyli po prostu mają dzieła, które wy lubicie. Przejdźmy do kolejnego wielkiego muzeum, czyli Orsay. Muzeum, które mieści się w Starym Dworcu Kolejowym. Był on... Dlaczego w ogóle tak się stało? Tutaj krótka historia. Po prostu przez lata w XX wieku był on nieużywany i w 1986 roku zdecydowano, że zostanie on niewyburzony, a przekształcony w przestrzeń muzealną, bo Louvre nie mieścił się już ze swoimi eksponatami, nie miał szansy dobrze wyeksponować dzieł impresjonistów, postimpresjonizmu czy akademizmu i dlatego właśnie Orsay przejął tę działkę tych przede wszystkim artystów francuskich z przełomu XIX i XX, może jeszcze jest tam coś z XVIII, chyba tak, ale właśnie z tych okolic XIX wieku i tam eksponuje prace słynnych artystów takich jak Manet, Van Gogh, Monet, czy mój ukochany obraz cykliniarze Gustava Caillebaut, czy słynny, bulwersujący obraz Courbet Pochodzenie świata, więc zdecydowanie, jeśli jesteście fanami tego okresu, to polecam wybrać wam się do Orsay i zarezerwować nieco więcej czasu. Ja byłam w tym muzeum dwukrotnie i ostatnio chciałam przejść dość szybko to muzeum i właśnie skupić się przede wszystkim na tych obrazach, które mi są bliskie i tak zajęło mi to 3 godziny, więc dobry plan na zwiedzanie i takie realne podejście do tego, ile ma się sił, jest tutaj szalenie istotne, więc albo z góry wybierzcie dzieła, które chcecie zobaczyć, a jeśli chcecie przyjść całe muzeum po kolei, to zdecydowanie polecam wam zrobić sobie przerwę w kawiarni muzealnej. I tutaj nie mowa tylko o Orsay, ale o każdym innym muzeum, bo rzeczywiście ten moment na odetchnięcie, mały reset jest bardzo, bardzo ważny. Tuż obok Orsay znajduje się oranżeria. W ogrodach Tuileries wzniesiona jako gmach pomarańczarni na zlecenie cesarza Napoleona III, aby przechowywać, jak sama nazwa mówi, drzewka pomarańczowe z ogrodów w okresie zimowym, tak żeby przetrwały do kolejnej wiosny. Później budynek pełnił wiele różnych funkcji, ale dla nas najważniejszą będzie ta, którą uzyskał w latach 20. XX wieku, kiedy to Monet zgodził się na zainstalowanie w oranżerii serii swoich obrazów Lilie Wodne, jednej z najsłynniejszych w całej jego twórczości. Było to możliwe dzięki temu, że Monet podarował swoje dzieła państwu, a oranżeria została specjalnie zaadaptowana dla potrzeb tak wielkich płócien i dostały one dwie owalne sale. Jest to 8 wielkich paneli o wysokości 2 metrów i łącznej długości 91 metrów, więc naprawdę mówimy tutaj o olbrzymich rozmiarach, ale to nie liczby tutaj są najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że kiedy wejdziemy do oranżerii, naprawdę możemy poczuć się jak w świątyni impresjonizmu. Bardzo lubię to, że przed wejściem jest napis wskazujący, proszący o utrzymanie ciszy, ponieważ Monet, projektując swoje lilie wodne, chciała, aby one były dla nas towarzystwem w medytacji, żebyśmy my, patrząc na te obrazy, mogli odetchnąć, żebyśmy mogli się skupić, wyłączyć myśli i poczuć bardzo dużo. I rzeczywiście jest to możliwe w oranżerii i bardzo polecam wam spędzić tam więcej czasu, usiąść na ławce i chociaż 15 minut posiedzieć w każdej z sal, ale naprawdę z zegarkiem w ręku, bo te 15 minut może wam się wydawać, że są takie szybkie, a kiedy będziecie monitorować czas, okaże się, że jest to znacznie dłuższy okres, ale wtedy naprawdę będziecie mogli w pełni poczuć to, na czym zależało Monet, projektując te lilie wodne. W samej oranżerii nie znajdują się tylko te dzieła, ale także na poziomie minus jeden zobaczycie wiele innych obrazów artystów, impresjonistów, postimpresjonistów, artystów awangardowych działających w początkach XX wieku, więc zarezerwujcie sobie także co najmniej godzinę na przejście tej dolnej ekspozycji. Dodatkowo też bardzo często oranżeria ma u siebie wystawy czasowe, które są ujęte w ten bilet wejścia ogólny, więc koniecznie też skorzystajcie i z tego. Wiele osób, chcąc zobaczyć zbiory sztuki nowoczesnej w Paryżu, myśli o Muzeum Orsay, o Centrum Pompidou, ale wydaje mi się, że mało kto pamięta, żeby odwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej, znajdujące się naprzeciwko wieży Eiffla, które mieści się w budynku Palais de Tokyo i naprawdę ma oszałamiające zbiory. Przede wszystkim właśnie poświęcone sztuce nowoczesnej i współczesnej XX i XXI wieku. Zobaczycie tam na przykład monumentalne malowidła ścienne Dafiego czy Matisse'a, ale również wielu, wielu innych artystów, takich jak Picasso czy Modigliani, więc naprawdę polecam wam się tam wybrać. I jako ciekawostkę mogę wam też powiedzieć, że o tym muzeum w 2010 roku było bardzo głośno ze względu na kradzież obrazów z tego muzeum i była to największa kradzież w historii Francji. A teraz możecie zobaczyć na Netflixie dokument opowiadający właśnie o tym włamywaczu, który dokonał tego rabunku. Nazywa się Wieran Tomik Spider-Man z Paryża. Zaczęłam go oglądać. Naprawdę jest to bardzo imponujące, jak ktoś może śledzić i obserwować muzeum, żeby wynieść z niego eksponaty. Więc to tak na marginesie wam dodaję, jeżeli interesują was tematy związane z czarnym rynkiem sztuki. Przechodzimy teraz do mojego ulubionego miejsca w Paryżu, prywatnej kolekcji Bourse de Commerce, Pinault Collection, które jest miejscem idealnie pokazującym, jak dobrze jest łączyć tradycję z nowoczesnością. Tutaj wykazał się bardzo dużą rozrzutnością i inwencją prywatny kolekcjoner François Pinault, miliarder, właściciel grupy Kering, czyli tej, do której należą marki takie jak Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen czy Yves Saint Laurent, który prywatnie, oprócz bycia miliarderem, jest także świetnym kolekcjonerem i inicjatorem dużych instytucji muzealnych, które są udostępnione publicznie i właśnie jedną z nich jest Bourse de Commerce, które pierwotnie było giełdą. Najpierw handlowano tam pszenicą, później jeszcze innymi towarami. Chyba ostatnią funkcją była giełda papierów wartościowych, a teraz od kilku lat po remoncie pod okiem japońskiego architekta Tada Ando, którego uwielbiam, właśnie przekształciło się w muzeum. I jeżeli tylko będziecie mieć okazję, to bardzo, bardzo polecam wam zobaczyć to miejsce. Warto dla samego budynku, ale także dla wystaw czasowych, które tam się odbywają. Tutaj jest rzeczywiście duża rotacja, więc warto śledzić na stronie internetowej, co akurat jest tam przedstawiane. Bourse de Commerce znajduje się niedaleko Louvru. Myślę, że na pierwsze to jest dosłownie jakieś 5 minut, taka sama odległość jest od Centrum Pompidou, więc na pewno gdzieś tam na waszej trasie w Paryżu to miejsce się przetnie, więc koniecznie także do niego zajrzyjcie. Ostatnim miejscem, które ja bardzo cenię, jeśli chodzi o muzea, jest Fundacja Louis Vuitton, o której już wam wspomniałam przy okazji wystawy Marka Rotko. Znajduje się ona znacznie, znacznie dalej od centrum, ponieważ przy Lasku Bolońskim i tam zdecydowanie warto wybrać się metrem. Nie polecam iść pieszo, bo jest to rzeczywiście długa wycieczka wtedy, ale zdecydowanie warto, jeżeli wybierzecie jakiś inny środek transportu, ponieważ nie tylko Fundacja Louis Vuitton organizuje świetne wystawy czasowe, ale naprawdę od kilku lat obserwuję ją i przechodzi czasami sama siebie, ale także warto zwrócić uwagę na dekonstruktywistyczny budynek, w którym się mieści. Został on zaprojektowany przez słynnego amerykańskiego architekta Franka Gehry'ego, więc dla fanów architektury także jest to niemała gratka. Zamykając temat muzeów, wymienię wam kilka takich, które mogą uzupełnić wasz plan zwiedzania, jeżeli będziecie mieć więcej czasu, albo po prostu któryś z nich wpisuje się w wasze zainteresowanie, ponieważ każdy z nich naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Mowa tutaj o Palais de Tokio, czyli muzeum prezentującym sztukę najnowszą, współczesną, przede wszystkim prezentującą wystawy czasowe. Z tego co wiem, chyba nie mają kolekcji stałej prezentowanej na co dzień. Mogłabym je porównać chyba najbardziej do naszego MSN-u, więc jeżeli lubicie taki rodzaj sztuki, to obok właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w tym samym budynku, tylko w drugim skrzydle, znajduje się Palais de Tokio. Dalej mamy Muzeum Marmottan Monet, które mieści się na Montmartre. Tutaj zdecydowanie jest to muzeum dla fanów impresjonizmu, ponieważ to w jego zbiorach tego muzeum znajduje się impresja Wschód Słońca Claude'a Moneta, czyli obraz, od którego wziął nazwę cały kierunek, ale także inne obrazy tego artysty, chociażby słynna seria obrazów przedstawiająca katedrę w Rennes. Są też także tutaj prezentowane dzieła Degas, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley, więc bardzo, bardzo dobre miejsce dla osób, dla których ta sztuka jest bliska. Następne muzeum, o którym chcę wam powiedzieć, koncentruje się na odmiennej tematyce, a jest ono poświęcone sztuce średniowiecznej. I mowa tutaj o Muzeum Cluny, które jest jednym z największych na świecie muzeów średniowiecznych, które ostatnio przeszło renowację. Ja w zeszłym roku w nim byłam i naprawdę byłam pod wrażeniem, jak dobrze można to zrobić. I jeżeli interesuje was ten okres, epoka w sztuce, to bardzo, bardzo polecam. Szczególnie też, że tam jest przedstawiana Dama z jednorożcem, czyli cykl 6 późno-gotyckich tapiserii, jednych z najistotniejszych dzieł tego okresu sztuki i bardzo pięknie są one wyeksponowane w takiej ciemnej, przygaszonej rotundzie, więc naprawdę, naprawdę warto. Dalej takie jeszcze klasyki, ale oczywiście wspomnimy o nich tutaj, czyli Centrum Pompidou, Muzeum Sztuki Współczesnej, które w jednym gmachu łączy się także z Główną Biblioteką Publiczną Paryża. Mieści się ono w szalenie ikonicznym budynku, który zaprojektował zespół Renzo Piano i Richard Rogers. Jest to projekt bardzo zwracający na siebie uwagę, ponieważ architekci zdecydowali się na wyrzucenie na zewnątrz wszelkiego rodzaju instalacji i systemów, które zwykle są ukryte w ścianach, co dało przestrzeń na eksponaty w środku, a raczej uwolniło ją i dzięki temu mamy rzeczywiście bardzo dużą, ogromną, wolną od ograniczeń przestrzeń, stanowiącą właśnie świetne tło dla eksponatów, które są tam przedstawiane. Dalej warto też podkreślić Muzeum Picassa, które mieści się w zachwycającym hotelu Salé, przepięknym budynku, który właśnie został zaadoptowany na potrzeby muzealne, a samo to Muzeum Picassa jest głównym muzeum, jeśli chodzi o badania nad życiem i twórczością artysty. Posiada 5000 dzieł, więc naprawdę sporo, z niemal wszystkich okresów twórczości, a osoby, które były na webinarze o Picassie, zapewne wiedzą, że ich było naprawdę, naprawdę wiele, więc taka przekrojowość jest na pewno na plus. Większość spadkobierców Picassa właśnie do tego muzeum przekazało swoje prace. Na sam koniec mówienia o muzeach Paryża dałam Muzeum Rodin, przepiękne, klimatyczne muzeum poświęcone francuskiemu rzeźbiarzowi, właśnie Augustowi Rodin, który w tym miejscu, które było kiedyś hotelem Biron, miał swoją pracownię. Wynajął ją na początku XX wieku. Najpierw tylko, żeby przechowywać tam pracę, a później zaczął też tam pracować i tak bardzo mu się tam spodobało, że rzeczywiście wniósł o to, żeby później przekształcić ten budynek na muzeum poświęcone jego twórczości, co się udało i teraz jest jednym z najprzyjemniejszych, myślę, muzeów w Paryżu, chociaż mówiąc o muzeach w Paryżu, ciężko mi powiedzieć takie, które nie jest przyjemne, które nie jest przepięknie zlokalizowane, chociaż to rzeczywiście dzięki ogrodowi, który je otacza, jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Dobrze, czas na podróż poza miasto i tutaj tradycyjnie wymienię Wersal, czyli symbol francuskiej monarchii absolutnej. Warto wybrać się, żeby zobaczyć ten pałac wersalski, który rozbudowywany był z bardzo dużym rozmachem za Ludwika XIV, czyli Króla Słońca, i ten pałac miał być właśnie pałacem Słońca i myślę, że zdecydowanie to się udało, jest potężny, warto nie tylko zwiedzać go z zewnątrz, ale także i wejść do środka, to właśnie tam mieści się słynna galeria zwierciadlana, która na żywo robi olbrzymie, olbrzymie wrażenie, ale także oczywiście przejść na spacer do ogrodu, który jest znakomitym przykładem tego, w jaki sposób projektowano francuskie ogrody, czyli te idealne, w których wszystko jest uporządkowane, są w nie wkomponowane równo przycięte krzewy, rośliny z uzupełnieniem o fontanny, rzeźby i tutaj nie ma zdecydowanie miejsca na jakąś spontaniczność większą, tak jak w ogrodach angielskich, więc dobrze to zobaczyć na własne oczy oraz przejść kawałek dalej, żeby dojść do Petit Trianon, klasycystycznego pałacyku, który był zaprojektowany przez Gabriela dla metresy władcy Ludwika XV, czyli Madame de Pompadour. Ona niestety nie miała okazji tam zamieszkać, bo zmarła 4 lata przed ukończeniem tego budynku, więc dostała go kolejna kochanka króla, Madame du Barry, a następnie Ludwik XVI podarował go swojej żonie Marii Antoninie, która lubiła bardzo to miejsce, ponieważ tam mogła ukrywać się przed rygorystyczną dworską etykietą, ale też i przed własnymi obowiązkami, więc warto zobaczyć właśnie, jak inaczej to miejsce wygląda niż sam pałac wersalski. Kolejnym kierunkiem, w którym możemy się wybrać na trochę dłuższą podróż za Paryż, jest Giverny i dom Monet, gdzie właśnie malował swoje słynne nenufary. Ta posiadłość Normandii była dla niego szalenie istotna i też bardzo wygodna moim zdaniem, bo znajdowała się niedaleko Paryża, ale mógł mieć tam dużo przestrzeni na malowanie tych dużych płócien oraz prowadzić cudowny ogród, który był dla niego równie istotny jak samo malowanie. I myślę, że właśnie prowadzenie tego ogrodu i uprawianie go było dużą inspiracją dla jego końcowej twórczości, więc jeżeli macie ochotę, to wybierzcie się i zobaczcie na żywo jego ogród wraz z domem, w którym mieściło się jego atelier. A po drodze polecam wam zatrzymać się także w willi Savoie, zaprojektowanej przez Le Corbusiera, czyli wybitnego architekta, który w tej budowli najlepiej zrealizował swoich 5 punktów, albo inaczej, jak to się określa, zasad architektury nowoczesnej i naprawdę pokazuje to, że obecnie taki dom mógłby powstać i pewnie zgarnąłby tyle samo uwagi i atencji, co te ponad 100 lat temu, więc ja zdecydowanie mam to na swojej liście. Jeżeli kolejnym razem odwiedzę Paryż na trochę dłużej, to na pewno chciałabym zobaczyć ją na żywo. No dobrze, ale co oprócz muzeów, galerii i tych słynnych zabytków? Są oczywiście prywatne galerie sztuki i tutaj w pierwszej kolejności polecę wam miejsce, które za każdym razem odwiedzam, kiedy jestem w Paryżu, czyli Galerię Amélie Maison d'Art, czyli galerię, która jest jak dom, co o czym mówi sama nazwa, czyli przepiękne francuskie mieszkanie, w którym są projektowane dzieła sztuki najnowszej, prezentowane, nie projektowane, do której można wejść i zobaczyć właśnie, jak dzieła twórców, których reprezentuje ta galeria, mogą wyglądać w mieszkaniu. Żeby się do niej dostać, to trzeba wejść z ulicy na podwórko i iść prosto i ostatnie drzwi, ostatnie wejście po schodkach i w lewą stronę drzwi. To będzie właśnie wejście do tej galerii. Wystarczy zadzwonić dzwonkiem i zostaniecie do niej wprowadzeni. Serdecznie, serdecznie polecam wam się do niej wybrać, bo jest ona czymś zupełnie innym niżeli takie tradycyjne white cube, które oczywiście też są super, ale myślę, że to urozmaicenie też jest ważne. A kiedy mówimy o takich bardziej tradycyjnych galeriach, tradycyjnym sposobie eksponowania, to tutaj najlepszym sposobem na spacer i na odkrywanie tych dzieł, moim zdaniem, jest dzielnica Le Marais, ponieważ tam znajduje się galeria słynna i taka posiadająca wiele różnych lokalizacji, czyli Almin Rech, ale także Perrotin, Marie Godman Galeria, czy Margaux, więc tych galerii jest tam bardzo, bardzo wiele. Większość z nich zaznaczyłam wam na mapce, o której już wcześniej wspominałam, ale jeżeli będziecie przechadzać się uliczkami Le Marais, to na pewno natraficie na wiele galerii, więc po prostu wchodźcie, odkrywajcie i sprawdzajcie, co akurat prezentują, ale Le Marais nie jest takim jedynym miejscem w Paryżu, które gromadzi wiele galerii, także warto wybrać się na Avenue Matignon, gdzie znajdują się oprócz galerii sztuki, takich jak Gagosian, także domy aukcyjne. Słynne Christie's, czy niedaleko również Sotheby's, więc jeżeli interesuje was sztuka współczesna, czy rynek sztuki, to zdecydowanie są to dobre kierunki. Przejdźmy teraz do tego, co ja najbardziej lubię w Paryżu, oprócz muzeów, co może mocno umilać pobyt, to znaczy jak właśnie spędzać ten czas między muzeami. Według mnie szalenie ważne jest zatrzymywanie się. Siadanie na ławkach, wchodzenie do kawiarni, czy branie na wynos kawy i ciastka i siadanie na ławce w pięknych parkach. I tutaj szczególnie polecam wam ten ogród przy Palais Royal, czyli przy Pałacu Królewskim po prostu. Tam jest świetna kawiarnia Café Kitsune, która także znajduje się przy ogrodach Tuileries. Bardzo ciężko mi się mówi, bo nie znam języka francuskiego, więc jeżeli wcześniej źle wypowiadałam jakieś nazwy, to was serdecznie przepraszam, staram się jak mogę. Ale właśnie przy tych ogrodach, które są między Louvrem a Placem Concorde, także znajduje się Kawa Kitsune, świetne specialty coffee, które możecie sobie wziąć na wynos i usiąść właśnie na tych pięknych, słynnych, zielonych krzesłach, fotelach, które są ustawione w całym parku i tam odpocząć, co wam bardzo, bardzo polecam. Równie dobrym miejscem są ogrody luksemburskie, czy plac de Vosges i dziedziniec ogrodu de Sully, który znajduje się tuż obok i to jest obłędnie piękne miejsce, naprawdę. Myślę, że najmniej turystyczne z tych wszystkich, o których wam powiedziałam przed chwilą. Jest to najstarszy skwer miejski w Paryżu, otoczony drzewami i pięknymi domami z czerwonej cegły. A kiedy właśnie będąc na tym placu, przejdziecie do głównej ulicy, to jest chyba ta ulica Rivoli już, przez dziedziniec i ogród tego hotelu de Sully, no to zobaczycie przepiękną architekturę. Naprawdę polecam. Taki fajny, cichy wycinek w centrum miasta. Dobrze. Zbliżamy się do końca i tym samym czas na Q&A, bardzo szybkie, złożone z pytań, które zadaliście na Instagramie. Pierwsze z nich. Jak wygląda dzisiejszy wpływ Paryża na światowy rynek sztuki? Tutaj, szczerze mówiąc, według mnie nie jest on tak duży. To Londyn, Nowy Jork, Tokio czy Hongkong są tymi miastami, w których jest centrum światowego rynku sztuki, ale w Paryżu także mają swoje oddziały te największe domy aukcyjne, takie jak wcześniej wspomniany Christie's, Sotheby's czy Philips, więc owszem, jakaś część rynku sztuki znajduje się w Paryżu, ale moim zdaniem nie jest ona dominująca. Gdzie się zatrzymać, by mieć dobry dojazd do najważniejszych punktów? Ja za każdym razem wybieram dzielnicę Le Marais, okolice Hotelu de Ville, ponieważ jest ona według mnie jedną z najprzyjemniejszych, najładniejszych. Można znaleźć tam sobie piękny hotel czy Airbnb i przede wszystkim też jest świetnie skomunikowana, więc to jest moja rekomendacja, ale jeżeli chcecie to innych dzielnic doznać, to polecam wam sprawdzić wpisy Kasi Travelicious na blogu, bo ona zawsze wynajduje perełki, jeśli chodzi o to, co powinno i gdzie powinno, gdzie, co powinno się zobaczyć, gdzie zjeść i gdzie spać, więc odsyłam was również do Kasi. Kolejne pytanie. Jak dobrze rozplanować dzień? Muzeum, coś niedaleko do zobaczenia plus coś do zjedzenia. Moja rekomendacja jest taka, żeby rozpoczynać dosyć wcześnie od pierwszych slotów w muzeach, ale żeby to się udało, to trzeba zarezerwować zdecydowanie wizyty w muzeach wcześniej, bo ostatnia moja wizyta pokazała mi, że rezerwowanie tydzień przed jest trochę niewystarczające, przez to zaczynaliśmy my te duże muzea zwiedzać trochę później, co było po prostu już mniej przyjemne. Wydaje mi się, że kiedy mamy najwięcej energii rano, jednak właśnie dobrze pójść od razu do muzeum, ale po uprzednim śniadaniu i kawie, bo jednak trzeba mieć dużo energii i ja zdecydowanie nie jestem tą osobą, która wam powie, idźcie do muzeum na 10 godzin. Bo sama tego nie robię. Fizycznie nie mam na to siły i też psychicznie nie mam siły przetwarzać tak dużej ilości dzieł sztuki, więc albo rozkładam sobie jakieś muzea na kilka dni, na przykład na Marku Rotko byłam dwukrotnie i nie tylko w Paryżu tak robiłam, ale też w innych miastach, że po prostu wracałam do muzeów, albo robiłam sobie dłuższą przerwę w trakcie zwiedzania i przede wszystkim miałam w głowie, że nie da się zobaczyć wszystkiego, więc chcę zobaczyć to, na czym najbardziej mi zależy. Ale wracając jeszcze do pytania, to zdecydowanie warto grupować sobie atrakcje i muzea, żeby były one blisko siebie. Wtedy po prostu marnujemy mniej czasu na przejazdy czy przejścia i to też znacznie lepiej wpływa na nasze doznania. A jeśli chodzi o samo jedzenie, no to zdecydowanie polecam wcześniej sprawdzić, gdzie co się znajduje, bo kiedy po kilkugodzinnej wizycie w muzeum jesteśmy zmęczeni, no to ciężko o trafne wybory tak od razu. Lepiej mieć to zaplanowane, co się znajduje w okolicy, w tym miejscu, w którym akurat jesteśmy. Ja bardzo lubię, będąc w Paryżu, odwiedzać te tradycyjne restauracje francuskie bouillon, czyli buliony, tak po polsku to upraszczając, gdzie serwowane są takie typowo francuskie potrawy skomponowane ze świeżych produktów, a przede wszystkim te buliony są w zachwycających wnętrzach, więc jeżeli tylko będziecie mieć gdzieś jakieś obok, to bardzo, bardzo polecam je odwiedzić. My teraz byliśmy w trzech różnych i każde było naprawdę świetne. Tutaj jeszcze jest kolejne podobne pytanie, co jak zwiedzać, ile czasu zaplanować, triki, ukryte perełki. No to tutaj zdecydowanie polecam wam właśnie to, co, o czym powiedziałam wcześniej, czyli mieć dobry plan i zaplanowane też i sloty na jedzenie, i na odpoczynek, i na spacery w dzielnicach, bo nie chciałabym, żebyście po tym odcinku mieli poczucie, że tylko wizyty w muzeach od rana do nocy to jest jedyny słuszny sposób na zwiedzanie Paryża. Nie, zdecydowanie nie. Według mnie taka równowaga między właśnie i dobrym wyważeniem czasu spędzonego w muzeach i tym, jak spędzamy czas poza nim, jest szalenie, szalenie istotna. Było także pytanie o związki z Polską w Paryżu. To jest temat szalenie szeroki, bo w Paryżu żyło mnóstwo polskich artystów, takich jak chociażby Boznańska, Kisling, Pankiewicz, Ślewiński, wielu, wielu innych, więc nie chcę teraz zaczynać tego tematu, szczególnie, że już jesteśmy po czasie. Ale polecam wam artykuł na portalu Niezła Sztuka, Pracownie polskich malarek w Paryżu, gdzie oprócz wpisu merytorycznego znajduje się także mapa z ich adresami pracowni, więc jeżeli macie ochotę pójść śladami artystek polskich, to jest to na pewno dobry pomysł. Dobrze, moi drodzy, doszliśmy do końca tego odcinka. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i chciałabym przypomnieć, że to, co Wy chcecie zobaczyć, jest najważniejsze. Wasze potrzeby, Wasze zainteresowania, nie to, co ktoś Wam mówi. Wcale nie musicie zobaczyć wieży Eiffla, nie musicie iść do Luwru, nie musicie zobaczyć Łuku Triumfalnego z bliska. Możecie pójść w zupełnie odwrotną stronę i w pierwszej kolejności wybrać to, co Wam się najbardziej podoba, albo po prostu z dużą świadomością wiedzieć, że zobaczycie coś następnym razem, bo takie dozowanie sobie przyjemności i odwiedzanie Paryża na kilka dni, ale na przykład co roku albo co jakiś dłuższy okres, też myślę, że jest bardzo miłą rzeczą i ja od siebie jeszcze raz na koniec Wam mówię, że nie da się zobaczyć wszystkiego naraz. Polecam omijać wielkie atrakcje, albo dobrze sobie zaplanować je tak, żeby jednak nie być przytłoczonym przez turystów oraz oczywiście kupujcie bilety wcześniej, nawet jeżeli macie mniej niż 26 lat i wchodzicie do wszystkich muzeów paryskich za darmo, co jest też ważną wskazówką, to także warto zarezerwować odpowiednią wejściówkę online, ponieważ kolejka dla osób z tymi time slotami, czyli konkretnym czasem wejścia, jest nieporównywalnie krótsza od tej standardowej, a musicie też mieć takie darmowe bilety, po prostu pobrane. I na sam koniec jeszcze powtórka moich top miejsc do odwiedzenia. Tutaj wybrałabym tak na szybko na pewno Saint-Chapelle, Orangerie, Bourse de Commerce, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i spacer po Le Marais. Ale pamiętajcie, że zdecydowanie najważniejsze jest to, co Wy chcecie zobaczyć, a nie to, co ja Wam mówię, czy ktokolwiek inny, czy słynne przewodniki. Ułóżcie tę wizytę pod siebie, tak żeby Paryż był dla Was jak najprzyjemniejszy. Jeszcze na sam koniec powiem, że jeżeli macie ochotę zostawić ocenę pod tym odcinkiem, pod tym podcastem, czy komentarz, będzie mi bardzo miło. A jeśli macie dodatkowe pytania, to oczywiście piszcie do mnie na Instagramie. Do usłyszenia.
Ten odcinek wysłuchaliście dzięki patronowi podcastu PGE Polskiej Grupie Energetycznej, która od lat wspiera kulturę i działania artystyczne w Polsce.